usłyszeliście już o pazurkach Kowalika i osobliwym kasku dzięcioła, to może teraz przeniesiemy się w bardziej egzotyczne strony. Ucząc się w szkole o teorii ewolucji, być może słyszeliście o ziębach Darwina. Otóż słynny przyrodnik miał obserwować różne gatunki tych ptaków w trakcie swojej podróży na statku HMS Beagle. Na podstawie różnych kształtów ich dzioba Darwin miał wysnuć teorię o przystosowywaniu się ich do różnych sposobów odżywiania w drodze, rzecz jasna, ewolucji. Zięby Darwina są znanym przykładem powielanym we wszystkich książkach, jednak prawdopodobnie ktoś pomylił się przy tworzeniu tej informacji, ponieważ ptakiem w rzeczywistości badanym przez Darwina był przedrzeźniacz galapagoski. Różne formy tego gatunku rzeczywiście mają rozmaicie zbudowane dzioby, zależnie od rodzaju i wielkości pobieranego pokarmu. Podobna sytuacja miała miejsce na Hawajach, zamieszkiwanych przez rozmaite Hawajki. O długich dziobach, krótkich, zakrzywionych, grubych itd., itd., itd. Niestety wskutek działalności człowieka gatunków tych ptaków jest obecnie coraz mniej, a nisze zajmowane przez nie w środowisku pozostają albo puste, albo też zajmowane są przez gatunki inwazyjne. Podobnie sytuacja wyglądała w Nowej Zelandii. Współcześnie kojarzymy ją przede wszystkim jako kraj ptaka kiwi. Jednak przed przybyciem człowieka, czyli ponad 1000 lat temu, nietypowych ptasich gatunków było tam znacznie więcej. Był to jakby osobny świat, w którym czas zatrzymał się wiele milionów lat temu i do którego nie dotarły żadne ssaki, z wyjątkiem nietoperzy i oczywiście ssaków morskich. Z tego powodu w Nowej Zelandii nie miał kto pełnić roli, którą w innych środowiskach spełniają na przykład gryzonie, jeże czy mrówkojady. Stąd wykształciły się tam tak zróżnicowane ptaki jak nigdzie indziej. Wiele z nich do tego było nilotami i akurat takie przystosowanie może nam się wydawać lekką przesadą. No bo w końcu co to za ptak, który nie lata? Ani nie ucieknie przed drapieżnikiem, ani nie odleci do ciepłych krajów. No ale cóż, w Nowej Zelandii drapieżników, które nie były ptakami, za bardzo nie uświadczyliśmy. A jeśli chodzi o ciepłe kraje, to ptaki miały je już na miejscu. Dlatego brak skrzydeł nie tylko najzupełniej im nie przeszkadzał, ale pozwalał też zaoszczędzić energię. Nie tylko latanie jest dużym wydatkiem energetycznym, ale także wykształcenie wszystkich mięśni, które są do tego latania potrzebne. Na przykład mięśni piersiowych, przyczepionych do szkieletu za pomocą specjalnego grzebienia na mostku. Tego grzebienia nie ma ptak kiwi, ale nie miał go też zamieszkujący Nową Zelandię moa. Niestety, kiedy na tę ptasią wyspę przybyli ludzie, którzy nazwali ją Aotearoa, czyli wyspa długiej białej chmury, przystosowania, które dotąd pomagały ptakom przetrwać w środowisku, zaczęły działać na ich zdecydowaną niekorzyść. Nielotne moa zostały w ciągu kilkuset lat wytępione przez przybyszy, zaś wiele mniejszych ptaków nie wytrzymało konkurencji z zawleczonymi przez nich gatunkami inwazyjnymi, takimi jak szczury, psy bądź koty. Na całe szczęście Nową Zelandię tworzą nie tylko dwie główne wyspy, ale też niezliczone mniejsze wysepki, na które części ptaków udało się uciec. Niektóre z kolei zaszyły się w wysokich, niedostępnych górach, gdzie nieraz odkrywano je dopiero po wielu latach. Tak było na przykład w przypadku takahe, krewnego występującej u nas łyski i kokoszki wodnej, który, podobnie jak wiele innych nowozelandzkich ptaków, nie potrafił latać. Już dwukrotnie został uznany za wymarłego, zanim stwierdzono, że jego niewielka populacja ostała się w górach, które szybko zamieniono w park narodowy. Niektóre ptaki nie były w stanie samodzielnie znaleźć skutecznej kryjówki i musieli im w tym pomóc ludzie. Za pomocą specjalnego programu ochrony środowiska oczyszczono część przybrzeżnych wysepek z drapieżników i wsiedlono tam takie ptaki, jak na przykład kakapo. Największą i najcięższą, a także, jak mi się wydaje, jedyną nielotną papugę, jaka żyje na świecie. Obecnie kakapo jest około 200 osobników, które są bardzo uważnie monitorowane. A żeby dostać się na jedną z zamieszkanych przez nie wysp, trzeba przejść bardzo dokładną kontrolę pod względem zdrowia czy czystości ubrań, na których mogłyby przenieść się nie tylko choroby, ale też na przykład nasiona roślin inwazyjnych. Innymi słowy, to, co człowiek kiedyś zepsuł, człowiek teraz powoli naprawia. Przy czym wymaga to nie tylko ogromnych kosztów i rygorystycznych obostrzeń, ale też bardzo dużo czasu. Na koniec przeniosę się z Wami znów w bliższe nam klimaty i opowiem coś nieco o tym, jak ptaki, które zostają u nas przez cały rok, przystosowały się do konieczności przetrwania zimy. Ale o tym usłyszycie po muzyce. Zostańcie z nami.